najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem.
Najważniejszy podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Dokładnie tak, chociaż ostatnie 7 lat zaczynało się zupełnie inaczej. Minęła godzina 21. Mikołaj Fox, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na dzisiejszą strefę rodzica. Tak było w każdy piątek przez minionych 7 lat. 7 lat minęło, jak z bicza strzelił. No i okazało się, że kolejnych premierowych odcinków strefy rodzica w Polskim Radiu Dzieciom, czyli tych wspaniałych, wyjątkowych spotkań z dorosłymi słuchaczami Polskiego Radia, w najbliższym czasie, w przewidywalnej przyszłości nie będzie. No i pojawiła się opcja bardzo ciekawa, żeby udać się na radio dziecięcą emeryturę i trochę sobie odpocząć, albo coś z tym zrobić. Pomyślałem, że będzie mi tych audycji bardzo brakowało, było ich 400, tych różnych spotkań z bardzo różnymi ludźmi. Bardzo mi będzie brakowało tego, jakoś nie nadrobię, pracy z osobami, z którymi audycję tworzyłem. I pomyślałem sobie, że szkoda. Szkoda ten potencjał gdzieś tam odłożyć i tak powstał ten właśnie podcast, na który dzisiaj zapraszam. Jeszcze przez chwilę tajemnicą jest to, kto będzie gościem dzisiejszego spotkania i jaki będzie tytuł. Dzisiaj tylko o tym, dzisiaj w tej chwili tylko o tym, że to jest premiera, jeszcze dosłownie przez chwilę, bo widzę, że pojawiają się pierwsze osoby i to jest dla mnie bardzo miłe, że chcecie słuchać, że jest zainteresowanie tym podcastem, dlatego bardzo zapraszam, jeśli jesteście na YouTubie, teraz nas słuchać na YouTubie, nagranie z tego podcastu będzie udostępnione na Spotify, a tych wszystkich, którzy już są, zapraszam do komentowania. Słuchajcie, wpiszcie koniecznie, przywitajcie się, może nie wiem, skąd jesteście, albo po prostu cześć, dzień dobry, dobry wieczór, bardzo do tego zapraszam. Chciałbym, żeby ten podcast zachował to wszystko, co najlepsze w podcastach i to wszystko, co najlepsze w audycji. Te dwie formy się od siebie jednak różnią, prawda? Kiedy włączymy radio, słuchamy może o rzeczach trochę bardziej aktualnych, ta rzeczywistość jest, ta audycja jest radiowa, jest zakotwiczona bardziej w rzeczywistości, w tym, co jest tutaj i teraz. Natomiast podcast jest teoretycznie przynajmniej troszkę bardziej ponadczasowy, trochę mniej osadzony właśnie w tu i teraz, a ja bym chciał to jedno z drugim połączyć. Bardzo mi brakuje tego, co było w strefie rodzica przez długi czas, a potem pandemia to nam pokrzyżowała. Właśnie ten kontakt ze słuchaczami, te komentarze, to wszystko, co gdzieś tam się właśnie działo między nami. Także bardzo serdecznie do tego zapraszam, żeby wziąć udział w tej audycji, w tym podcaście poprzez komentarze. Chciałbym, żeby te pytania od Was, które się pojawiają tutaj, też były wyciągane, brane na warsztat, żeby to była taka wspólna przestrzeń rozmowy o tym, co naprawdę ważne w życiu rodzicielskim i czego nie przegapić. I też temat dzisiejszej audycji właśnie taki będzie, o nieprzegapianiu. A zatem najważniejsze podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Naprawdę postaram się sprostać tej nazwie, choć nie będzie łatwo, bo najważniejsze, miałem kilka innych pomysłów i dobre duchy podpowiedziały mi, hej, fajne pomysły, ale najważniejsze jest tylko jedno, jedno jest najważniejsze, więc właśnie tak ta audycja się nazywa i dlatego bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za pierwsze komentarze, które już się pojawiły, a skoro tak, no to w takim razie startujmy z tematem dzisiejszego programu. I zrobimy to dzięki oprawie dźwiękowej, którą też zawdzięczam dobrym duchom i osobom, które wspierają tę audycję i które bardzo serdecznie w tej chwili też pozdrawiam. Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Zaprasza Mikołaj Fox. To jest podcast najważniejsze o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Ja się nazywam Mikołaj Fox, a gościem dzisiejszego podcastu, dzisiejszego odcinka, pierwszego premierowego jest Marcin Kwieciński, autor projektu Ogarnij Chaos, konsultant produktywności, człowiek, który pomaga wychodzić innym ludziom z przepracowania. Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór.
Słychać nas, mam nadzieję, że nas słychać, także zapraszamy do tego, żeby dawać nam znać. No to odkrywam kulisy, pozwolisz?
No pewnie.
Trochę naszego...
To twój podcast. Nie.
Mój podcast, dzięki. No ale wiesz co, w moim podcaście chciałbym, żeby goście się czuli tak, jakby to był ich podcast. Więc bardzo zapraszam. W bardzo miłych komentarzach właśnie takie zdanie się pojawiały, że w twojej audycji zawsze dobrze się czułem, więc chciałbym, żebyśmy się tu wszyscy dobrze czuli. Z Marcinem poznaliśmy się, pamiętasz, kiedy się poznaliśmy?
Oj, szmat czasu. W radiu.
Ale wiesz, że to było w radiu. Proszę bardzo. W radiu się poznaliśmy, dokładnie tak. To jest bardzo ciekawa, jedna z takich ciekawych znajomości, które były, no właśnie, radiowe, a potem jakoś była szansa, że one gdzieś tam trwały dalej. No i co myśmy ostatnio zrobili? Nagraliśmy razem cały sezon podcastu wspólnego. Marcin miał swój podcast i ma nadal, Ogarnij Chaos, ale zaprosił mnie ze swoją działką do tego podcastu i razem nagraliśmy cały sezon, moim zdaniem świetny, Ogarnij Chaos, czyli jak wyjść z przepracowania i zacząć robić to, co naprawdę ważne. Można znaleźć na Spotify i słuchajcie, prawie już mamy nagrany, właściwie mamy nagrany cały, można to powiedzieć, czy nie? Czy powinniśmy udawać, że nie jest nagrany?
Nie, jest. Czwarty sezon już prawie gotowy, składa się, więc już niedługo premiera. Ale dzisiaj premiera jest twojego podcastu.
Ale dzisiaj jest premiera jest mojego podcastu i to jest super, bo pomyślałem, że chciałbym zaprosić właśnie ciebie też ze względu na to nasze wspólne doświadczenie. I dzisiaj chciałbym z tobą rozmawiać na bardzo ważny temat. Każdy będzie ważny, właściwie na najważniejszy temat, wiesz. Tak się podcast nazywa, a ta nazwa zobowiązuje. Jak nie rozmienić życia na drobne, gdy jesteś rodzicem? Ja się spotykam często w swoim życiu też, nie mówię nawet o innych osobach, ale w swoim życiu, że ta gonitwa rodzicielska no jest niesamowita i właściwie wydawałoby się, że rodzicielstwo to jest tak naprawdę rozmienianie życia na drobne, bo ciągle musisz tu trochę, tam coś zawieźć, tam coś dowieźć, tu jeszcze coś innego ogarnąć, no i po prostu no, nie ma jak robić tych. Dokładnie tak. I potrzebujemy człowieka, który nam pomoże go ogarnąć. I moje pytanie do ciebie jest takie. Pierwsze, czy ty w ogóle pamiętasz jeszcze coś takiego? Jak to jest mieć takie poczucie, że rozmieniasz swoje życie na drobne?
Czy jeszcze pamiętam?
A może, może jest twoim udziałem ciągle ta rzeczywistość?
Wiesz, to jest, myślę, tak jak każdego człowieka. Czasem bardziej rozmieniamy na drobne, czasem mniej. Zależy od okresu, zależy od jakiejś uważności, też od zasobów. Więc ja bym raczej odpowiedział na to pytanie. Zdarza mi się pamiętać o takich właśnie sytuacjach, gdzie no, mam poczucie, że gdzieś mi się rozjechał, czy czas, czy właśnie to życie na drobne. I jednocześnie staram się mieć dużą uważność na to, żeby nie było to zbyt często.
No dobrze, ale to jest teraz. Wiesz co, ty masz super wyćwiczony mięsień produktywności. A było kiedyś inaczej?
Czy było kiedyś inaczej? Wiesz co?
No to kiedyś nie byłeś też rodzicem, jak nie miałeś wyćwiczonego
mięsień produktywności. No właśnie, to tak zacząłem w takim kierunku tutaj podążać, że może gdybym właśnie nadal nie był rodzicem i nie miał rodziny i tych zobowiązań, to może bym powiedział, kurczę, kiedyś to było takie bardzo bardziej właśnie chaotyczne i takie bardziej właśnie rozmienione na drobne, ale właśnie teraz jak sobie myślę, że właśnie rzeczywistość rodzicielska, ojcowska, no to ta rzeczywistość przynosi tak dużo różnych i bodźców i różnych takich też zmian nagłych, że tak sobie patrzę z tej perspektywy, jak było kiedyś, to kiedyś było dużo spokojniej. Stąd ciężko mi jakoś udzielić tutaj takiej odpowiedzi. No, wiesz, chciałbym odpowiedzieć, wiesz, kiedyś to było tak chaotycznie, a teraz jest wszystko poukładane, ale jeszcze coś tam pamiętam. Natomiast nie, no to nie jest moja historia, tak? Raczej wydaje mi się, że teraz jest więcej takich okazji, gdzie trzeba gdzieś tam właśnie uważać na to, żeby nie rozmienić tego życia na drobne, właśnie będąc rodzicem.
Jak to robisz? Jak uważasz, żeby nie rozmienić życia na drobne?
Jakie to są? Jak to robię? Wiesz, myślę, że bardzo dużo energii i czasu i też takich chęci wkładam w to, żeby właśnie o tym pamiętać, czyli spędzam czas na refleksję. To, co jest dla mnie jakimś takim elementem nierozmieniania się na drobne, to znajdowanie czasu na refleksję, na takie rekalibrowanie się i sprawdzanie. Właśnie to, co powiedziałem, że bywają sytuacje takie, że coś wpada, jest nagłe, trzeba zmieniać i dla mnie tym remedium to jest takie świadome pamiętanie i przypominanie sobie, no właśnie o tym, że trzeba się regularnie rekalibrować. Znaczy to trzeba, to jest może złe słowo, ja chcę się regularnie rekalibrować, bo to mi właśnie pomaga, między innymi nie rozmieniać się na drobne.
Wiesz co, ja liczę na to, że ten podcast kiedyś będzie tak wyglądał, że w takim momencie, po takim zdaniu pojawi się mnóstwo komentarzy. Mikołaj, kogoś ty zaprosił, to w ogóle przecież co to za człowiek jest, że on ma czas na rekalibrację i na, jak ty to powiedziałeś, rozmyślanie?
Refleksję.
Refleksję. Co, on nie jest rodzicem, on ściemnia, on nie ma dzieci, on nie ma rodziny albo on nie pracuje. Jak to bardzo jest ciekawie powiedziane w pewnym filmie, w pewnym wystąpieniu o work-life balance. Work-life balance is very easy when there is no work. No to wtedy jest rzeczywiście work-life balance. O, pojawiają się kolejne osoby. Super, i komentują. Zapraszamy, żeby się witać. Marcin, halo? Ty masz czas na... Jak ty to robisz?
Wiesz, to z tym masz czas, to wszyscy mamy tyle samo czasu, nie? To jakby...
No to jest jakiś argument.
Więc ja nie patrzyłbym z takiej perspektywy, czy mam czas, tylko na co decyduję się go przeznaczać. I teraz oczywiście nie jest to łatwe. Znaczy to jest to, co powiedziałem. Chcę o tym pamiętać, chcę sam sobie o tym przypominać i de facto chcę wkładać wysiłek, żeby z tej swojej, z tych 168 godzin, które mamy w ciągu tygodnia, wygospodarować taki świadomy czas na zatrzymanie się i na rekalibrację. Więc raczej bym powiedział, że to jest efekt świadomej decyzji, czasem nawet swego rodzaju walki, czy ze sobą, czy z otoczeniem. Żebyśmy tutaj też nie wpadli w taką utopię, że to tylko, wiecie, lekko, łatwo, przyjemnie, na zawołanie. I
no dobra, ale tak konkretnie, jak ty to robisz? To znaczy co, jaka jest godzina, jakie jest miejsce?
Dla mnie piątek jest takim czasem refleksji. Piątek rano akurat. Znaczy akurat też to łączę z... Mam ten komfort, że jakby mam dosyć dużą elastyczność decydowania o godzinach pracy, więc część...
No bo ty jesteś swoim własnym szefem, prawda?
Tak, prowadzę swoją firmę. Natomiast znowu, znaczy jak to robię? Znaczy wszystko zaczyna się od decyzji i od wpisu w kalendarzu, tak? Mówiąc bardzo operacyjnie. Czyli podjąłem decyzję, że raz w tygodniu, akurat w moim przypadku to jest piątek, rano mam taki czas na pomyślenie, jak minął tydzień i co czeka mnie w następnym tygodniu. A później robię co w mojej mocy, żeby właśnie to zrobić, co zaplanowałem. A pokus jest całe mnóstwo, żeby tego nie zrobić.
Wymień trzy.
Nie chce mi się.
Okej.
Okay. Znowu trzeba będzie robić, czyli nuda. Przecież to jest takie nudne... I w ogóle jakby żmudne i nudne. A trzecia, przecież mam inne ważne, pilne rzeczy, którymi trzeba się teraz zająć.
No i jak to robisz, że wygrywasz?
Wiesz, ja kiedyś
zrobiłem... Że wygrywasz z tymi pokusami, nie?
Jasne. Jak wiesz, ja zrobiłem kiedyś taki eksperyment, bo też blog prowadzę i kiedyś dzieliłem się wiedzą właśnie na temat w ogóle robienia tak zwanego, bo ta technika to jest przegląd tygodniowy, tak mówiąc w żargonie. I kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że mówię, a może to jest taka właśnie taka technika, o której się mówi w świecie produktywności, ale może to jest taka opowieść o jakimś takim Yeti, nie? Wszyscy o tym mówią, nikt tego nie widział. I mówię, to przestańmy to robić. I zatrzymałem robienie przeglądu tygodniowego i po 3 tygodniach stwierdziłem, że mnie osobiście nie stać na nierobienie przeglądu tygodniowego, czyli na tą rekalibrację. Ilość stresu, która mi się włączyła, liczba błędów, które popełniłem, liczba rzeczy, o których zapomniałem gdzieś. No w ogóle żyłem przez te 3 tygodnie, jak nie robiłem tej rekalibracji, to żyłem w tak dużym napięciu i w takim poczuciu właśnie zaganiania, takiego też zestresowania dużego, że stwierdziłem, to ja tak nie chcę. Więc mam takie doświadczenie, do którego wracam, że nawet jak mi się nie chce, to mówię, no dobra, ale jaka jest alternatywa? Więc dzisiaj dla mnie to jest to robienie tej rekalibracji, to jest taki, no już rzeczywiście wypracowany mięsień i nawyk, więc nie jest to aż takie trudne. Natomiast też mam taki mechanizm awaryjny, bo czasami jednak jestem człowiekiem, nie? Więc jakby też czasami polegnę, to mój mechanizm awaryjny jest taki, nawet jak nie zrobiłem tego w piątek, to chcę to nadrobić najpóźniej do poniedziałku, do końca dnia. Czyli daję sobie takie 4 dni bufora bezpieczeństwa. I naprawdę przez te 4 dni w tym weekend to się da znaleźć chwilę, żeby po prostu usiąść i się właśnie chwilę pomyśleć, zrekalibrować.
No dobrze, to jeżeli dzisiaj tematem naszego spotkania jest jak nie rozmienić życia na drobne, gdy jesteś rodzicem, to ja sobie myślę, że tutaj są konieczne dwie rzeczy. To znaczy jedna sprawa to jest taka codzienna, no to jest to słowo, prawda, produktywność. Ja rozumiem, że niektórzy mają już dość tego słowa i warto się z tym mierzyć. Też pytanie, co my rozumiemy przez produktywność, prawda? Niektórzy mówią, to znaczy, że jesteś super robotem, w ogóle nie pozwalasz sobie, nie wiem, czasem dłużej pospać, tylko właśnie musisz robić, robić, robić. To mi nie o to chodzi. Kiedy ja mówię produktywność, to raczej mówię o tym, jak spróbować zaplanować coś i potem to zrobić, co chcę zrobić, nie? Ale to jest również regeneracja i inne sprawy i to jest chyba bliskie tobie, mniej więcej tak w dużym skrócie.
W bardzo dużym skrócie.
Bardzo tak, dużym.
Ja postrzegam produktywność, które rzeczywiście jest, to słowo jest takim, powiedzmy, nie zawsze dobrze się kojarzącym, jako umiejętność i sztukę osiągania efektów, na których nam zależy.
A czasem tym, no właśnie, co nam zależy, na czym nam zależy, to może być na przykład to, żeby razem posiedzieć na kanapie i poczytać komiks albo pograć w planszówkę.
Tak, trochę na dobrej zabawie rodziny, może nam zależeć na przykład.
Albo żeby się wysypiać.
Albo żeby się wysypać, tak.
Wysypiasz się?
To zależy.
Jeśli nie namawiam cię na nagrania o bladym świcie.
Tak, na przykład. Ale staram się dbać o to, żeby mój organizm dostał tyle snu, ile potrzeba. Nie zawsze jest to możliwe.
Czyli jeżeli mamy ten temat, jak nie rozmienić życia na drobne, gdy jesteś rodzicem, to wyobrażam sobie, że to jest o tej codziennej efektywności, no bo jednak my mamy dużo rzeczy do zrobienia jako rodzice. Bardzo dużo rzeczy. A z drugiej strony, no to jest, trzeba wiedzieć, co to znaczy nie rozmieniać na drobne.
No właśnie.
Co to są te grube. Nie drobne, tylko te grube banknoty. No dobrze, to chciałbym, żeby dzisiaj pojawiło się trochę takich inspiracji do codziennej jakiejś właśnie efektywności, nie wiem, poprawienia tego w tym obszarze rodzicielskim. Ty doradzasz ludziom, którzy co prawda chcą się ratować z przepracowania, ale też mają swoje życie prywatne, więc to też w tym obszarze działa. I z drugiej strony chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, skąd wiedzieć, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. No to teraz pytanie do ciebie, od której strony tego kija zaczynamy? Czy od tej, czy od tej?
Z tą drugą częścią to się boję, bo może nam nocy nie wystarczyć.
No i o to chodzi. Ale będzie dobrze, specjalne zaproszenie na sam koniec, więc dla tych, co chcą więcej. To od której strony?
No, patrz. Może zdecyduj. Zaciąłem się.
Proszę bardzo.
Zaciąłem się.
Dobrze. No dobrze, dobrze. No dobrze, wiesz co, no to zacznijmy od tego, skąd wiedzieć, co jest najważniejsze. Bo ja sobie myślę, że to jest tak, że my w rodzicielstwie, bo tak, pracą to ja bym się, szczerze mówiąc, nie przejmował. Tak. Zabrzmiało kontrowersyjnie? Mam nadzieję. No bo praca jest taką rzeczywistością, do której rano wychodzimy i w jakimś tam punkcie dnia wracamy, jakby 8 godzin, niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale jest jakiś taki czas, który jest zaplanowany i tam po prostu jestem. Tam są jacyś inni ludzie zazwyczaj, prawda, no, nawet jak samemu się prowadzi jakąś działalność, to no, są jacyś inni ludzie, dla których się pracuje. I jakby ta interakcja z tymi ludźmi, one po prostu wymuszają działanie. I to działanie
praca
się pojawia.
Praca narzuca nam jakąś strukturę.
Oczywiście. I więc wiele osób, które ja spotkałem, mówią, że jasne, ja planuję, ja zarządzam projektami, ale w pracy. Budżet oczywiście, w pracy tak. A w domu? To można w domu robić. Więc praca się jakby obroni. Pracą się nie przejmujmy. Ale rzeczywistość taka nasza, rodzinna, domowa jest taka, że jak się przychodzi z tej pracy, no to chciałoby się chwilę spędzić z dziećmi, a często one już śpią. A jak nie śpią, no to trzeba je nakarmić, może przeczytać jedną książkę. I koniec, jakby ten dzień się kończy. Potem przychodzi weekend, może jakieś zakupy, może jakieś sprzątanie. No i czasem coś się uda, zrobić, co jest takie. To może być coś bardzo prostego, to może być wspólne majsterkowanie, a potem się wspomina, o, a pamiętasz, jak wspólnie majsterkowaliśmy, to było takie fajne. Mhm. Ale nie zawsze to wiemy. Nie zawsze to wiemy, co tak naprawdę daje nam regenerację, co tak naprawdę jest dla nas ważne. I rodziców, których spotykam, od nich słyszę często, że no właśnie, że nie, no, że życie tak się toczy po prostu. Ale nie ma tych, tak, z dnia na dzień, o, a tak super by było, ja kiedyś jeździłem w góry. O, a tak super by było kiedyś z dziećmi zrobić coś. I te rzeczy się nie dzieją, albo dzieją się bardzo, no, dużo rzadziej niż mogłyby się dziać. No to jak sobie z tym radzić?
Okej, to ja myślę, że to jest w ogóle wypadkowa, co najmniej trzech rzeczy. Jeszcze jedno założenie najpierw. Bo myślę, że najpierw musimy, czy dobrze by było sobie powiedzieć, że tak, dzisiejsze życie jest złożone. Trudne, złożone, wymagające i nie ma się w ogóle co jakoś samobiczować, czy nawet kogokolwiek potępiać, że o rany, ty sobie nie potrafisz tam, nie wiem, ułożyć. Gdybyś się tylko postarał albo postarała, to byś na pewno sobie poukładał i znalazł czas na to, co najważniejsze.
To jest tylko kwestia organizacji, którą masz złą.
Tak, to jest takie kłamstwo, które często sobie powtarzamy, właśnie, że gdybyśmy tylko lepiej się zorganizowali, to na pewno to wszystko się zmieści. Otóż nie zmieści się. Nie? I to warto sobie na dzień dobry powiedzieć. I bardzo często te sytuacje życiowe, rodzicielskie, też zawodowe, one naprawdę zajmują dużo miejsca w naszym życiu. Więc żebyśmy nie popadli w taką utopię, tam próbując jakoś tutaj opowiadać o tym właśnie nierozmienianiu się, że to jest zawsze możliwe i że zawsze w każdym momencie i tak dalej. Życie niesie ze sobą dużo różnych spraw, różnych też trudności, spraw, które trzeba tu i teraz na przykład zaopiekować i one nie poczekają. I ta bieżączka będzie jakby z nami pewnie tak długo, jak będziemy żyli, taką, żeśmy sobie trochę zbudowali cywilizację, która jest złożona, skomplikowana, wymagająca przede wszystkim też. I to jest jakby taki warunek wstępny, jakby zaakceptowanie tego. Natomiast teraz, jeżeli my chcemy się nie rozmienić na te drobne, no to my możemy coś z tym zrobić. Znaczy możemy wpaść w taki tryb ofiary na zasadzie o rany, nic ode mnie nie zależy, no właśnie, to życie takie z dnia na dzień się toczy, teraz się szkoła zaczęła, no to wiadomo, panie dziejku, co to będzie, nie? Poniedziałek, trzeba dwie dzieci do szkoły, później odebrać, pomóc odrobić lekcje, no i później znowu, plus tam jeszcze coś w tej szkole się wydarzy, a jeszcze trzeba będzie jakieś tam zajęcia dodatkowe i tak cały czas. No i wiadomo, nie? Od poniedziałku do piątku, w weekend to też zaraz, przecież co tu, trzeba się szykować, no i tak dalej. Więc będzie, możemy stać się taką ofiarą na zasadzie, nic ode mnie nie zależy, i teraz po prostu właśnie to życie decyduje, co się ze mną dzieje. Ale możemy też przyjąć inną postawę, którą akurat w projekcie Ogarnij Chaos nazywam postawą sterowania, że my możemy mieć wpływ. Możemy mieć jakiś ograniczony, ale jakiś wpływ na to, że jednak no właśnie, no coś może ode mnie zależeć. Że jednak może zrobię coś takiego, żeby się nie rozmienić na te drobne. Żeby jednak więcej było takich chwil w tym życiu, gdzie właśnie zaopiekuję te ważne dla mnie tematy, te grube, jak powiedziałeś, Mikołaj. I to tu mi się wydaje,
takie duże kamienie.
Jest, tak, takie duże kamienie. Więc to jest moim zdaniem taki moment, gdzie to się w ogóle zaczyna. Że ja podejmę decyzję, że nie chcę być ofiarą tej sytuacji, tylko chcę mieć na nią realny wpływ. I jeżeli już podejmę tę decyzję, to moje doświadczenie jest takie, że trzeba zaopiekować tę sytuację z trzech perspektyw. Z takiej perspektywy długoterminowej, średnioterminowej i operacyjnej.
No wspaniale. To co to znaczy?
To co to znaczy? Bo wyszliśmy z takiego pytania, skąd mam wiedzieć, co jest ważne?
No właśnie,
ja się boję odpowiadać na to pytanie, bo moim zdaniem to jest jedno z takich wielkich pytań ludzkości. I jak tak się filozoficznie będziemy nad tym zastanawiać, to zobaczymy w ogóle, że nie ma jednoznacznego konsensusu. Różne rzeczy dla różnych osób są ważne i są różne metody, sposoby odkrywania tego, więc ja bym nie bardzo chciał wchodzić jakby w takie polecanie, skąd ja mam wiedzieć, co jest w ogóle dla mnie ważne. takie i co jest najważniejsze w życiu, bo sam tego szukam, tak? I myślę, że każdy człowiek, który się od czasu do czasu zastanawia nad swoim życiem, to się nad tym po prostu zastanawia i nie zawsze znajduje odpowiedzi.
Znaczy, ty już powiedziałeś, jak to robisz. To znaczy, jeżeli ty masz co tydzień czas na refleksję, to jest jakieś przynajmniej okienko czasowe takie, prawda, w którym masz szansę odnaleźć odpowiedź na to pytanie.
No właśnie. Więc ale
i chyba to jest jeden ze sposobów, prawda, zadać sobie to pytanie. Co jest dla mnie najważniejsze?
To jest ta perspektywa operacyjna. Ale ja bym najpierw zaczął od tej perspektywy długoterminowej. Więc jakby nie szukając tej odpowiedzi takiej filozoficznej, to moim zdaniem warto zacząć po prostu od takiego zastanowienia się, kurczę, jak ja bym chciał, żeby moje życie wyglądało, żeby w ogóle, jak ja bym chciał, żeby moje życie wyglądało? O, jakie tam mam pragnienia, na czym mi zależy, jak mówimy o takiej strefie rodzicielskiej.
Co jest dla mnie ważne.
To jest też kwestia właśnie, jakim ja chcę być rodzicem, jakie chcę jakości mieć w tym życiu rodzicielskim, jakie relacje z tymi dziećmi, tak samo w małżeństwie, czy w związku, czy w ogóle chcę być w związku, czy nie. No nie, takie w ogóle zastanawienie się, gdyby wszyscy. Ja swoim klientom często zadaję takie pytanie, spróbuj napisać wypracowanie, gdyby wszystko zależało od ciebie, to jak chciałbyś, żeby twoje życie wyglądało? I popuść wodze fantazji. Nie? I to jest taki punkt pierwszy. W ogóle dać sobie prawo do takiego pomyślenia, jak ja chcę, żeby było. Wyraź intencję. I to jest kwestia tej perspektywy długoterminowej. Oczywiście.
Wiesz, dlaczego się uśmiecham?
No, bo lubisz te tematy.
Nie, to zdecydowanie. Gdybym nie lubił, to bym się nie zaprosił. I uważam, co więcej, że one są bardzo ważne. Ale ponieważ to jest pierwszy odcinek podcastu, to może też opowiem o tym, jak to się stało, że poprowadziłem audycję w Polskim Radiu Dzieciom, bo to się trochę z tym wiąże. Natomiast zanim opowiem, to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w trochę niebezpiecznych rejonach, bo ja mam świadomość, że są osoby, które jak słyszą to, co mówisz, to mówią, to ocieramy się o rzeczywistość, która mi zgrzyta, bo co, że wymyśl najlepszą wersję siebie i ona sama się stanie i takie tam różne historie. I wiesz co, ja jakby z jednej strony w to nie wierzę, a z drugiej strony niestety doświadczam tego, znaczy stety właściwie, bardzo się z tego cieszę, że tego doświadczam. Byłem kiedyś na takim spotkaniu z licealistami, nieważne, czego ono dotyczyło, ale rzeczywiście zszedł wątek na ten temat właśnie nazywania tego, co ja chcę w życiu. I wiesz co, i chciałem opowiedzieć im to, zresztą opowiedziałem im tę historię, którą teraz opowiem tobie o strefie rodzica w Polskim Radiu Dzieciom, ale co jest dość ciekawe, że chwilę później odkryłem i sypnąłem z rękawa jeszcze trzema historiami, które były identyczne. To znaczy, ja pewnego razu w rozmowie z pewną osobą powiedziałem, rozmawialiśmy trochę, bo wiesz, założyłem bloga o rodzicielstwie i tak dalej, ale nie było czasu, żeby pisać. Na Facebooku to w ogóle kto wie, ten wie, że tak słabo piszę. Ostatnio parę rzeczy napisałem, jakoś miałem taki przypływ energii. I wiesz co, i wtedy ta osoba mnie zapytała, to jak by było najlepiej, żebyś był aktywny właśnie, jeśli chodzi o treść. No i wiesz co, no od nastu lat, czy przez naście lat pracowałem jako dziennikarz radiowy. Co ja bym chciał? No ja bym chciał poprowadzić audycję rodzicielską. Najlepiej w Polskim Radiu, z którym jestem najdłużej związany. Wiesz, ja nie wiem, czy minął tydzień, jak zadzwonił telefon właśnie w tej sprawie. Więc wiem, że to pachnie jakąś ezoteryką, ale w moim życiu się sprawdziło i jeszcze jestem w stanie kilka takich historii wymienić, gdzie wymyśliłem, że tak, chciałbym zrobić to i to się pojawiło. Niech choćby powiem o wystąpieniu TEDxowym, które mieliśmy przyjemność razem z Bartkiem Narzelskim mówić, można je znaleźć gdzieś tam na YouTubie, gdzie sobie powiedziałem, dobra, w przeciągu 10 lat chcę powiedzieć wystąpienie TEDx, ktoś mnie zapytał, co byś chciał, nie, co by było dla ciebie fajne, na temat edukacji. Minęło chyba 7, czy może mniej, i się pojawiło. Więc przepraszam, oddaję ci głos.
Świetne historie. A ja mam podobne doświadczenia.
Tak, no.
Może nie aż tak szybkie.
Nie tym razem, dobra.
Nie.
Ale że warto nazywać to, co chcę, żeby było, tak?
Tak. Wiesz, ja nie wiem, czy tu o mistykę, czy o ezoterykę chodzi, natomiast, bo rzeczywiście jest takie ryzyko, że my sobie zaczniemy fantazjować. na takiej zasadzie,
Właśnie.
że ja często używam takiego przykładu, akurat i to jest rzeczywiście prawda, ja nie mam głosu, śpiewać nie potrafię, słuchu też nie mam, więc jeżeli ja bym sobie powiedział, kurczę, ja chcę zostać śpiewakiem operowym i dać po prostu koncert w La Scali na tysiące osób i to będzie najlepszy koncert na świecie, no to jest fantazjowanie, to w ogóle nieumocowane w rzeczywistości. Więc nie chodzi mi o tego typu wyrażanie intencji na zasadzie, że wszystko jest możliwe. My mamy pewną pulę talentów, ale mamy też pulę ograniczeń. Jesteśmy w konkretnej sytuacji życiowej, w konkretnym miejscu na świecie. No mamy jakiś potencjał swój, miejsca urodzenia, finansowy, kompetencji, umiejętności i tak dalej. I to tak samo też potencjał rodzicielstwa. No właśnie, jeżeli już jesteśmy rodzicem, to mamy jakieś konkretne dzieci i one nie będą inne. Nie, jakby to.
Ale też dopowiem z mojej działki. Mamy też konkretne talenty i konkretne rzeczy, w którym jesteśmy nieźli jako rodzice, jak w ogóle jako ludzie.
Tak.
I super jest robić to, w czym jesteśmy w porządku, że fajnie nam to wychodzi, a nie próbować na siłę. Prawda? Nie cierpię
ramy,
jednorożców,
nie
to nie próbuj bawić się jednorożcami, nie? Tylko zrób to, co lubisz, i wtedy to wszystko będzie jakoś lepiej. Fajnie.
Więc dla
to
mnie
żyć
ta
papierą.
Definicja tej perspektywy długoterminowej. Ja to nazywam projektowaniem przyszłości. To jest taka próba wymyślenia właśnie swojej przyszłości, czy zdefiniowania tego, na jakiej przyszłości, czy na jakim życiu mi zależy, ale z jednej strony to powinno być ambitne, czy dobrze by było, żeby to było ambitne, ale jednocześnie realne. Czyli właśnie umocowane w tych talentach, w pragnieniach, które mam, w jakimś właśnie doświadczeniach też, czyli to jest trochę taka sztuka, jak trafić. Ale też mam takie doświadczenie, że jak trenujemy to i znajdujemy ten czas, to my trafiamy. No, to nie jest tak, że idziemy, znaczy ktoś, kto w miarę na serio to potraktuje, to nie przesteruje tego w takim kierunku właśnie do wyśmiania. Nie? Tylko chcemy to rzeczywiście zrobić na serio. A to jest jeszcze ważne z punktu widzenia w ogóle, jak funkcjonuje nasz mózg. Bo oczywiście my możemy mówić właśnie, a to jest tam takie prawo przyciągania i tak dalej, ale z drugiej strony neuronauka też to bada. I okazuje się, że ludzie, którzy jasno zdefiniowali kierunek i mają świadomość tego kierunku, to tu i teraz na tej perspektywie operacyjnej znajdują dużo więcej szans do zrealizowania tego kierunku. I to jest badane. To już nie ma co z tym dyskutować. Tak działa mózg. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to najpierw odpowiedz sobie, co chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz coś mieć w życiu, to nazwij, co chcesz mieć w życiu.
No i bardzo się cieszę, że pojawiają się komentarze. Paweł jest z nami. Paweł, cieszę się, że jesteś, że słuchasz. Ezoteryka to nic innego jak stawianie sobie celów na skalę moich kompetencji tu i teraz. No i to jest super, chociaż myślę, że czasem można nawet sobie postawić trochę ponad to, co mogę. Nie żeby znowu fantazjować, prawda, ale bo ty Marcinie powiedziałeś o czym ty powiedziałeś? O planowaniu? Nie, o projektowaniu. O projektowaniu, bo właśnie do planowania to jest ten drugi krok. Zobacz, że to jest coś, co wiele, no nie wiem, na przykład młodych małżeństw sobie mówi, tak, no, nasze takie wielkie marzenie, będą mieć twoje dzieci i domek na wsi, samochód jakiś tam i tak dalej, prawda? I to jest jakiś element właśnie tego, próby tego nazywania. Ale w wielu przypadkach to jest tak, że na początku to tak jest, zresztą fantastycznie, kiedy młodzi ludzie, którzy chcą się pobrać, przygotowują się do tego jakimiś kursami, to jest świetne. Ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem, mam nadzieję, że kiedyś będą tam, gdzie są te małżeństwa świeckie zawierane, cywilne, to że one też będą miały jakieś przygotowanie. No i tam często ci młodzi ludzie coś wypracowują i na przykład mówią, co jest dla nich ważne. I to jest taki początek jakiegoś takiego planowania, jak sobie wyobrażamy to wspólne życie. Zresztą nawet jeśli nie ma jakichś konkretnych zajęć, to ludzie sobie po prostu to wyobrażają. Nie? Mówią, o tak, razem będziemy mieli to i tamto. No i to sobie wyobrażają. Potem nawet biorą kredyt na mieszkanie, a potem rodzą się dzieci, a potem już dawno tam trzeba by było dużą taką warstwę kurzu ściągnąć, żeby do tego projektowania, do tych projektów dawnych z przeszłości wrócić.
Tak.
Dlaczego te projekty zostają odłożone albo nigdy nie zrealizowane po prostu?
Wiesz co, bo mało kto je spisuje, bo poza wymyśleniem, to tutaj właśnie tego nie dodaliśmy jeszcze, że te perspektywy długoterminowe, to warto je sobie spisać i co więcej regularnie przeglądać. Może nie co tydzień, ale tak raz na kwartał, raz na pół roku to już absolutne minimum, żeby wracać do tego i też to aktualizować, bo wiecie, znaczy nasze życie się też zmienia. My się zmieniamy w tym życiu, więc to, co żeśmy wymyślili na przykład jako 20-latkowie, to może jako 40-latkowie albo 50-latkowie, to z uśmiechem politowania będziemy wspominać to, ale może też jakąś taką życzliwością do siebie. Więc jakby tutaj właśnie to nie jest tylko nazwanie, ale też utrwalenie tego. No i teraz w takiej formule, która będzie nam najbardziej służyła. Jak ktoś lubi pisać, to niech pisze. Jak ktoś lubi mówić, to niech komuś powie i sobie to nagra. Jak ktoś lubi rysować, to niech może sobie zrobić, czy jakieś takie kreatywne podejście, to niech sobie zrobi jakąś tam ścianę marzeń z takich wyklejanek różnych. No to jakby technik jest dużo, ale generalnie ważne, żeby to utrwalić i regularnie to później przeglądać.
Wiesz co, jest świetny komentarz od Piotra. On mi się kojarzy z dwiema rzeczami, ale najpierw przeczytam. Dzięki Piotrze za komentarz. Wiele rzeczy można w życiu planować, ale tak zwane planowanie rodziny to oksymoron. No i kojarzy mi się to po pierwsze z małym zaproszeniem, które na sam koniec dzisiejszego spotkania, więc Piotrze zapraszam, zostań. A po drugie kojarzy mi się z takim powiedzeniem, że chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. A równocześnie, ponieważ znam Piotra i wiem, że jego życie było pewnie trochę inaczej się potoczyło niż to, jak nie wiem, planował czy projektował, więc rozumiem to sformułowanie, ono jest takie blisko ziemi. No, miało być tak, a wyszło inaczej. Więc wiele rzeczy można planować, ale planowanie rodziny to oksymoron. I co ty na to?
Ja na to, że ja bardzo zwracam uwagę na słowa, i rozróżniam projektowanie od planowania. I dla mnie to są dwie różne rzeczywistości. I jak mówię o projektowaniu, to mówię o nazywaniu właśnie tego, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało, właśnie po wyjściu z tego trybu ofiary. Tylko po podjęciu tej decyzji, że chcę mieć wpływ na ważne obszary w moim życiu. I skoro chcę mieć wpływ, to to minimum wysiłku, które mogę zrobić, to jest kwestia nazwać, jak chciałbym, żeby to było. I to jest często, ja znam człowieka, który to zrobił, spisał i nawet tak się zdarzyło, że to zrealizował. I ten człowiek w pewnym momencie doszedł, mówi, do takiego wniosku, że mówi, absolutnie wszystko, co sobie wymyśliłem, zrealizowałem albo byłem w stanie zrealizować. Miałem takie zasoby, żeby to zrealizować. I wymyślenie, co dalej, zajęło mu półtora roku. Półtora roku intensywnego myślenia, co jest dla mnie w życiu ważne. Więc to czasem potrafi być takie bardzo intensywne ćwiczenie. To nie zawsze jest takie lekkie, łatwe i przyjemne.
Dobra, Marcin, wiesz co, ale ja bym chciał trochę inny kierunek nadać.
No dobra.
Jak sobie pomyślałem,
wiesz co? Perspektywy, no.
No bo jeszcze, ale pamiętasz o nich, prawda?
Tak.
No dobrze, to wiesz co, trochę inny kierunek chciałbym nadać, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że jest ktoś, kto, no nie, tutaj w męskim gronie rozmawiamy, prawda? Słuchają nas też kobiety, ale w męskim gronie rozmawiamy.
Nie, jest komentarz od Magdy też, więc...
No oczywiście, więc mówię, słuchają kobiety, ale w męskim gronie, że ty i ja, prawda?
A, dobra, okej, bo myślałem, że uwzględniamy też słuchaczy.
Komentarze też zapraszamy, tak, im więcej kobiet się wpisze, tym lepiej, ale oczywiście panów też zapraszamy do komentowania. I wiesz co, wyobrażam sobie, że jest sobie jakiś facet, jakiś twój i mój kumpel, który miał taki projekt i taki plan, on chciał mieć rodzinę, nie wiem, troje dzieci, domek na przedmieściach albo nie, niewielkie mieszkanie w Śródmieściu. I słuchaj, i on wziął ślub i jego żona przechodziła przez pasy z jego pierwszym dzieckiem i przejechał samochód, potrącił ich i koniec historii. No i właśnie, pytanie oczywiście jest, czy koniec, no ale to co, on źle zaplanował, źle zaprojektował?
Nie, a to są dwie różne rzeczy.
Opowiadaj, co to znaczy?
No bo to, że my zdefiniujemy kierunek, to nie znaczy, że to daje gwarancję, że to się wydarzy. Jest jeszcze życie, rzeczywistość, świat, nieprzewidziane zdarzenia, na które też potrzebujemy jakoś reagować. No tu podałeś taki przykład mega, mega drastyczny. Ja się nawet bym chyba nie podejmował doradzać, co w takiej sytuacji zrobić, poza tym, że po prostu przede wszystkim wysłać taką osobę po silne wsparcie psychologiczne, bo najpierw trzeba przepracować traumę, która.
Oczywiście, ale dzisiaj rozmawiamy, wiesz, o nierozmienianiu życia na drobne, prawda? Znaczy, przychodzą w życiu zmiany.
Niezależne od nas, tak.
Tak, to jest temat, który jeszcze powróci w podcaście. Niezależne od nas. I co z tego planowania? I co z tego i co z tego projektowania życia zostaje?
No i wtedy ma jakby. Dobra, to może tak. Mamy pewien. Projekt przyszłości nadaje nam pewien kierunek. Teraz, jeżeli rzeczywistość zaczyna wpływać na ten kierunek, to my znowu możemy się dostosować. I teraz, no mówię, ciężko jakby, bo przykład, który podałeś, jest taki hardkorowy, tak? Jak najpierw.
Miał być.
No jasne, więc jakby, jeżeli to by była taka sytuacja rzeczywiście traumatyczna, dramatyczna, to pierwsze co, to w ogóle trzeba stanąć na nogi. Pytanie jest, co potem?
No dobra, ale co z tymi planami? To znaczy, że co? No. Bo widzisz, w życiu są takie sytuacje.
Są.
Ja sobie myślę, że. Tak ostatnio tego doświadczam, że no, chyba nie ma osoby, która nie dźwigałaby jakiegoś przeogromnego ciężaru na jakimś etapie swojego życia. Jakiegoś trudu, którym po prostu chcesz powiedzieć, że już dość, ja już nie wytrzymuję. No i niektórzy właśnie nie wytrzymują, więc puszczają, a inni jakoś tam wytrzymują i różne historie się z tego robią. I nie wiem, no coś się dzieje, prawda? Coś w wyniku tego puszczenia na przykład się dzieje. Twojego, albo mojego, albo jeszcze jakiejś innej osoby, prawda? No i, no i właśnie.
To inaczej, jakby wycofajmy się na chwilę jakby z tej perspektywy dramatycznej, bo nawet jeżeli jest dramatycznie, to warto mieć pomysł, okej, to co ja chcę mieć po... Nie? W sensie, to do jakiego życia ja chcę wrócić? Czyli mieć ten długoterminowy punkt odniesienia, bo on też będzie bardzo mocno motywacyjnie działał. Natomiast później jeszcze mamy kwestię planowania i planowanie to jest ta perspektywa średnioterminowa, czyli de facto jakby maksymalnie jednego roku. Bo jak już mam ten punkt odniesienia, na czym, co jest dla mnie w życiu ważne, teraz mogę się zastanowić, a co chciałbym, żeby w tym roku się wydarzyło? Nie? I to jest ten moment dostosowania do rzeczywistości. Co będzie możliwe w tym roku? A niektórzy wręcz nawet zawężają tę perspektywę do 3 miesięcy, bo mówią, ja na rok nie umiem przewidzieć, co będzie ważne. Ale mogę się zastanowić, co będzie najważniejsze, czy co będzie ważne w perspektywie kwartału. I właśnie ta średnio- czy krótkoterminowa perspektywa to jest taka, gdzie my sobie mamy ten punkt odniesienia i teraz decydujemy, dobra, to mam przed sobą 3 miesiące, 6 miesięcy, rok jakiegoś życia. I teraz jakby doprecyzowujemy, to w tym roku co jest dla mnie takie, co chciałbym, żeby się wydarzyło? Co przybliży mnie do tego większego, długoterminowego planu? I tu trzeba to zwymiarować, tak? Jakby znowu, jeżeli to jest jakaś sytuacja mega dramatu, no to wiadomo, że najpierw to wrócić do formy. Ja mam takie doświadczenie ze swojego życia, gdzie miałem piękne aspiracje, miałem piękne plany roczne i poszedłem do szpitala i moja zabieg chirurgiczny, który miałem, nie poszedł tak, jak był planowany, propos planowania i mnie to wyłączyło na prawie pół roku z funkcjonowania. Więc z zarabiania pieniędzy, w ogóle z siły do tego, żeby móc jakoś podejmować się różnych aktywności. I to był ciężki powrót jakby do sprawności. Ale jednocześnie mam takie doświadczenie, że właśnie dzięki temu długoterminowemu spojrzeniu to ja wiedziałem, do czego wracam. Bo pierwsze pytanie to było, czy to jest jeszcze aktualne? Czy to jest w ogóle możliwe? No jest. Jest aktualne. No to chłopie, masz do czego wracać. Więc zacząłem, zainspirowany notabene postawą takiej sportsmenki, której teraz nie pamiętam nazwiska, która opowiadała historię powrotu do zdrowia po bardzo poważnej kontuzji, że ona potraktowała to jako po prostu planowany trening. I ona swój powrót do zdrowia zrealizowała jak po prostu trening sportowy. Ja podobnie podszedłem do regeneracji. Po prostu stwierdziłem, że trzeba jak najszybciej wrócić do tego, co miałem zdefiniowane długoterminowo.
I Paweł tu jeszcze puentuje. Spisanie lub nazwanie celów, zwłaszcza podzielenie się celem z bliskimi, motywuje, bo kiedy wątpimy w trakcie realizacji celu, kolokwialnie głupio nam przed nimi, tymi innymi osobami, że odpuszczam. No dobrze, wiesz co, to wróćmy do tych perspektyw, o których ty mówiłeś, bo mówiłeś, że są trzy, prawda? Jakie?
Tak,
jeszcze pamiętasz?
No ta pierwsza to jest ta długoterminowa, to są te aspiracje, o których rozmawialiśmy. Druga to jest ta średnioterminowa, czyli ta perspektywa roku bądź kwartału. No i trzecia, o której powiedzieliśmy na początku, to jest ta operacyjna. Zaczynam po prostu regularnie rekalibrować się, czy ja w tym kierunku idę. Znajduję czas, żeby się zatrzymać i to jest jakby właśnie to utrzymanie, plus mam swoje sposoby na to, żeby wywiązywać się z zadań, które trafiają. Nie wiem, czy to nie jest zbyt kolokwialnie, możemy jakoś tu spróbować.
Ale wiesz co, to spróbujemy może jeszcze tutaj to powiedzieć o tym w kontekście tego, co napisał Marcin, bo tutaj jest to, myślę, absolutnie ważne zdanie. Marcin jest tatą pięciorga, to wiem, bo Marcina znam. Dzięki Marcin, że dzisiaj jesteś z nami. Marcin Perfuński, znany w internecie jako super tata. Ja mam taką teorię potwierdzoną praktyką, że życie rodzinne cechuje głównie ogromna bezwładność. Gdy zaakceptowałem ten stan, to z czasem zaczęło się ono porządkować. Oswojona bezwładność jest okej. No, powiem tak, z jednej strony okej, a z drugiej strony trochę wiem, jak to jest z tą bezwładnością przy gromadce dzieci i ona może doprowadzać do przeogromnej frustracji i trudno ją momentami oswoić, bo właśnie ta bezwładność sprawia, że różne rzeczy, o których myślimy, że są ważne, no gdzieś tam się nie dzieją, tak? Jest takie chińskie przysłowie, prawda, o tym, że tam najlepszy czas na posadzenie drzewa to był 20 lat temu, a na drugi najlepszy jest teraz. I czasem chcielibyśmy już się cieszyć tym cieniem tego drzewa i kurczę, jakbyśmy wyszli w to pole i poświęcili te 2 godziny i zasadzili to drzewo, to by było. Jest tak wiele spraw, że na rzeczy, które wymagają, które potem będą długo rosły, brakuje, zapominamy, bo ktoś przybiegł, bo ktoś coś chciał. To jest właśnie to rozmienianie życia na drobne. No, to co ty o tym komentarzu byś powiedział? Jakbyś komentarz skomentował o tym bezwładzie?
Jakbym skomentował, że no, ja się zgadzam. Znaczy w takim sensie, że warto zaakceptować ten stan, że wiele jest bezwładności w życiu i jednocześnie, bo jakby to, co też tutaj Marcin zapisał, tak, że gdy zaakceptowałem ten stan, z czasem zaczęło się ono porządkować. No bo to jest tak, jeżeli my będziemy się non-stop jakby zastanawiać, jak tu zrobić, żeby nie było bezwładności i się szarpać z tą rzeczywistością, no to rzeczywiście całą energię marnotrawimy na to szarpanie się. Jeżeli my to zaakceptujemy, to możemy właśnie przejść do trybu sprawczości. I teraz nawet w sytuacji dużej bezwładności my mamy wpływ na swoje życie. No, no nie jest tak, że nie mamy. Też ja nie wiem, czy tu chodzi o taką bezwładność, która nas paraliżuje, tak? Jakby, no jest dużo rzeczy, ale to, że jest dużo rzeczy, to wcale nie oznacza, że my nie możemy wpleść w ten strumień zadań tego, czego na czym nam zależy.
Dobrze, okej. Okay. To pytanie. Bo, no. Tak, ty się zajmujesz tym, żeby pomagać ludziom wyjść z przepracowania. Pracujesz z profesjonalistami, tak? Czyli ktoś do ciebie przychodzi głównie nie dlatego, że jest rodzicem, tylko raczej dlatego, że jest pracownikiem.
Zazwyczaj.
Zazwyczaj, czyli znaczy się, że różnie bywa. I teraz te rzeczy, których uczysz, można więcej, prawda, no, chociażby na twoim blogu znaleźć, czy w podcaście, o którym wspominałem, no to jest jakaś rzeczywistość, która jest dopasowana do świata zawodowego. Gdybyś miał podpowiedzieć, ale oczywiście to są narzędzia, prawda? Można wkręcać śrubki w pracy i w domu. Więc gdybyś miał podpowiedzieć, ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak, Marcin, jestem rodzicem, rozmieniam życie na drobne. Przelatuje mi życie przez codzienne, małe, drobne działania i dostaję już świra. Pomóż mi. Co byś podpowiedział?
Ja jak mantrę powtarzam, że pierwszym krokiem do odzyskania kontroli nad tym, co się dzieje, to jest spisanie wszystkich swoich zadań. W ogóle nie próba pamiętania o tym, tylko wprowadzenie spisu wszystkich swoich zadań i świadomego używania kalendarza. Bym powiedział, zacznij używać kalendarza i spisz wszystko, co chcesz zrobić, w tych wszystkie swoje obowiązki. Ja się powiedziałem zazwyczaj, przypomniała mi się taka klientka, która do mnie kiedyś trafiła i powiedziała, wzięta bizneswoman. Kobieta, która osiągnęła bardzo duże jakby takie wyniki biznesowe i mówi, Marcin, ja mam firmę ogarniętą. Ja jestem przepracowana nie z powodu firmy, tylko z powodu obowiązków pozazawodowych. I żeśmy układali obowiązki pozazawodowe. I paradoksalnie dla niej też dużym zdziwieniem było to, że te same zasady, które działają w firmie, działają też przy układaniu obowiązków zawodowych. A przy takim skutecznym, profesjonalnym działaniu to kalendarz to jest podstawa. A druga rzecz to jest właśnie nie trzymanie zadań w głowie, tylko spisanie. Ja jestem w ogóle dzisiaj orędownikiem. Już kiedyś to tak mniej, bo zostawiałem większą dowolność. Dzisiaj mówię o tym dzisiaj mówię to z większym naciskiem. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach, w 2023 roku, jeżeli mówimy o takim aktywnym życiu i osiąganiu ważnych rzeczy, to pierwszym narzędziem to jest aplikacja do zarządzania zadaniami. System zarządzania zadaniami. To jest w ogóle jakby dzisiaj narzędzie takie jak kiedyś kalendarz. Więc jak ktoś by mi przyszedł i powiedział: Marcin, mam tego za dużo, bo mnie ta rzeczywistość i przygniata, i przytłacza, i co chwila ktoś coś chce, to bym powiedział: to zacznij używać aplikacji do zarządzania zadaniami, jakiejś prostej.
I ty mówisz: stop, siadaj na krześle, spisz wszystko, co masz do zrobienia. Tak. Może być notatnik, ale ty uważasz, że aplikacja?
No, żyjemy coraz bardziej w cyfrowym świecie, więc młodsze pokolenia to w ogóle już notatnik to raczej...
Użyj kalendarza. Co to znaczy użyj kalendarza?
No, zacznij planować te najważniejsze rzeczy. Jeżeli na przykład ważne jest dla ciebie to, żeby wyjść do kina, to zaplanuj, kiedy pójdziesz do kina na przykład. Jeżeli ważne dla ciebie jest to, żeby, nie wiem, wyjechać w weekend z rodziną na jakiś fajny wyjazd nad jezioro na przykład, no to wpisz do tego kalendarza 2-3 tygodnie
odpowiednio wcześniej.
Odpowiednio wcześniej, że za 3 tygodnie chcecie jechać na to jezioro na przykład.
A jeśli masz gonitwę życiową i chcesz trochę spokoju i na przykład ugotować z dziećmi wspólnie obiad i się wygłupiać, to wpisz, że tego dnia o tej godzinie po pracy robisz właśnie to i może wtedy na przykład, że nie odbierasz telefonów, nie sprawdzasz maili, tylko zajmujesz się wyłącznie gotowaniem i wykupami z dziećmi.
Tak. Ale też zdradzę taki sekret, o którym nie wszyscy wiedzą, że nigdy się nie planuje 100% czasu.
A ile procent się planuje?
Taka złota zasada planowania to jest maksymalnie 60% swojego czasu. Okay. Bo często ludzie mówią właśnie, jak słyszą o tym
kalendarzu. Mówimy teraz o kalendarzu, prawda? Czyli tak, wypełniamy kalendarz do 60%.
Tak, tak. Bo tego czasu poza snem, powiedzmy, tak? No bo sen jakby odejmujemy od doby i pozostały czas zostawiamy, to 60% tego powinno być zaplanowane, nie więcej niż. Bo niektórzy mówią: ale ja przecież jak sobie zaplanuję 100%, to przecież wiadomo, że coś się wydarzy, że będą nieprzewidziane rzeczy, że przecież nie wszystko da się zaplanować. Ja mówię: no właśnie, bo musisz zostawić bufory. Jak wypełnisz w 100%, no to nie dziw się, że później ci się to rozjeżdża i w pewnym momencie zrezygnujesz. Planujemy tylko rzeczy najważniejsze tak naprawdę.
No dobra, słuchaj, to właśnie, cieszę się, że powiedziałeś, że planujemy rzeczy najważniejsze. No dobrze, Paweł napisał, że myślał, że to umie, planowanie, a dopiero zaczyna. Dzisiaj dużo o planowaniu i ja się cieszę, że tak jest, planowaniu dla rodziców. To słuchajcie, to teraz zrobimy sobie tak, że skoro to jest podcast najważniejsze, to sobie spróbujemy wymienić, co się dzisiaj wydarzyło najważniejsze, jakie są najważniejsze wnioski z tego naszego spotkania. Dlaczego? No dlatego, że każdy z tych właściwie tematów to jest trochę tak, jakbyśmy przechodzili koło półki z książkami, mówili: a to jest książka o tym, a tu o tym, a tu o tamtym. No i dużo jest tych tematów, prawda? Do każdego, każdą książkę można otworzyć i bardziej zgłębić. My w tej audycji też to będziemy robić, ale spróbujmy sobie to nasze dzisiejsze spotkanie jakoś troszeczkę... Najważniejsze. No dobrze, Marcinie, to ja mam ten fantastyczny przywilej, że jestem prowadzący tę audycję, a ty jesteś gościem. To gdybyś miał powiedzieć, co dzisiaj jest kluczowe punkty, co jest dzisiaj najważniejsze w tym naszym spotkaniu.
Ale wiesz, to zaraz na to odpowiem, ale chciałem zrobić małego twista.
Twist.
Takie pytanie, które często swoim klientom zadaję. Mikołaj, to jak my sobie dzisiaj rozmawiamy, to na jakie trzy rzeczy ty zwróciłeś uwagę?
Po pierwsze, zwróciłem uwagę na to, że jest dobra atmosfera i jesteśmy w większym gronie i to jest świetne. Lubię takie spotkania. Po drugie, zwróciłem uwagę na to, że udało nam się dzięki naszym słuchaczom i ich komentarzom zejść do takiej rzeczywistości i pokazać, nie wiesz, nie odjechać gdzieś w tych naszych planach i projektowaniu, bo tak się składa, że temat planowania i uczenia planowania to też jest mój temat. I to temat właśnie planowania w rodzinie szczególnie jest moim tematem, więc jak napisałem gdzieś tam zapowiadając dzisiejszą audycję, sam mógłbym być trochę gościem tego programu. Ale po trzecie zauważyłem, że przypomniałeś mi o kilku ważnych rzeczach, o których, no, których dobrze jest sobie przypominać. Dobrze jest też spotykać ludzi ze swojego plemienia i z nimi sobie porozmawiać o polowaniu na te same bizony. I dzięki temu można sobie o paru kwestiach przypomnieć. Więc chyba dzisiaj to do planowania i projektowania trochę wracam, chociaż my to robimy dość regularnie i to się całkiem nieźle sprawdza. No to proszę, zatwistowałeś, było u mnie, jest u ciebie.
Dobrze, to ja spróbuję jakoś zebrać, na co bym zwrócił uwagę. Pierwsze to decyzja, czy chcę właśnie być ofiarą sytuacji, czy jednak chcę mieć wpływ na swoje życie, bo tu się zaczyna właśnie dbanie o to, co najważniejsze. Drugie to perspektywa, świadome nazwanie i spisanie tej perspektywy długoterminowej. W Ogarnij Chaos to nazywamy w ogóle spisanie aspiracji. Jakie ty masz aspiracje? Właśnie, jakiego życia chcę? Na czym mi zależy? Jaki jest ten stan docelowy? Trzecie, perspektywa średnioterminowa, czyli powiedz, dookreśl, na czym ci będzie zależało w tym średnim terminie, czyli kwartale albo roku. Czwarta rzecz, cotygodniowa rekalibracja. Wyszarp z rzeczywistości czas na to, żeby posiedzieć ze swoimi myślami, podsumować mijający tydzień i zaplanować nadchodzący tydzień. I piąta rzecz, zaakceptuj, że życie jest trudne i to, że masz plany, to nie znaczy, że rzeczywistość się zawsze do tego dostosuje, bo to jest taki taniec z rzeczywistością. Ja mam jakieś plany i coś chcę osiągnąć, z drugiej strony rzeczywistość i różne osoby też czegoś ode mnie chcą i czasem bardziej idę w takim kierunku, żeby osiągnąć to, co sobie zaplanowałem. Czasem odpuszczam, żeby zrobić coś ważnego dla innych osób. Czasem w ogóle przychodzą różne zaskoczenia i to też jest okej. Okay. Pamiętajmy, że to, że mamy plany, to nie znaczy, że nie możemy pozostać wobec nich elastyczni, otwarci, a czasem po prostu świadomie z nich zrezygnować, bo po prostu życie to wymusi. I na tym polega, myślę, życie. Tylko nie wyłączajmy tej perspektywy planowania, dlatego że to życie jest zmienne.
To ja jeszcze tu rzucę od siebie jeden mały kamyczek. Ty mówisz o przeglądzie tygodniowym i absolutnie jestem za. Natomiast ja jestem piewcą przeglądu dziennego, albo zacząć dzień od takiego przeglądu i popatrzeć, co się działo wczoraj, albo na koniec dnia, dlaczego zacząć dzień? No dlatego, że wieczorami to czasem po prostu zasypiamy w trakcie takiej chwili refleksji. Także to też jest podobny temat, trochę pewnie inny, ale może być trochę łatwiej zbudować nawyk krótkiej refleksji codziennej niż jednej dłuższej raz w tygodniu. Tak jest. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zastanawiałem się, ile czasu ono powinno trwać. Mówiłem Ci, że pół godziny 40 minut, trochę dłużej wyszło. Nie wiem, czy to jest dobry czas, czy nie. To jest pytanie bardziej do naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że powiedzą. Ja Tobie dziękuję bardzo. Przypomnę, Marcin Kwieciński, autor projektu Ogarnij Chaos, konsultant produktywności, człowiek, który pomaga innym wyjść z przepracowania, był gościem dzisiejszego spotkania. A wy jeszcze nie uciekajcie, proszę, drodzy słuchacze, bo jeszcze chciałbym powiedzieć o bardzo ważnych, nie wiem, czy bardzo ważnych, nie tak ważnych jak produktywność, ale dość istotnych rzeczach, czterech na sam koniec. Także Marcinie, Tobie bardzo dziękuję. No i co? No i tych jeszcze kilka drobnych rzeczy ode mnie przed nami. Na
to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Najważniejsze. No dobrze, to czas najwyższy rzeczywiście się już żegnać, ale drodzy słuchacze, po pierwsze bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, cieszę się, że ten podcast wystartował. Po drugie chcę powiedzieć, że bardzo ważna jest dla mnie interakcja z wami, więc zapraszam serdecznie do wypełnienia ankiety, która jest poniżej w tym opisie tego nagrania. Można sobie kliknąć link i dać znać, co się podobało, co nie, co można zmienić, zaproponować temat przyszłego odcinka i tak dalej, i tak dalej. Więc na to zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie, słuchajcie, na kolejne spotkanie. Teraz spotykać się będziemy co tydzień w czwartek o godzinie 21:00. I za tydzień spotkamy się z Izą, Izabelą Antosiewicz, której książki bardzo polecam i którą można wygooglać sobie w internecie. Porozmawiamy o tym, czy z falą, czy przeciw fali, czyli o poważnych zmianach w życiu. Trochę o tym dzisiaj już się pojawiło, choć może trochę niezgodnie z planem, nomen omen. Czyli o tym właśnie, o zmianach w życiu nie tylko rodzinnym i o tym, jak sobie z nimi radzić. Iza niesamowicie inspirująca postać, więc tym bardziej bardzo, bardzo zapraszam. I zapraszam jeszcze do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ciągle zbiera się grupa ojcowska na warsztaty, strategiczne warsztaty ojcowskie, misja tata, planowania życia i tego, co w życiu najważniejsze. Więc zapraszam, można jeszcze do nich dołączyć. Więcej informacji na stronie, mojej stronie, moim blogu zawodojciec.pl. A jeżeli uważacie, że ta audycja, ten podcast jest godny wspierania, to możecie dać wsparcie kupując kawę, żebyśmy nie zasnęli w czasie tych naszych programów. Można to zrobić również klikając na link, który jest w opisie tego odcinka. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Skłaniam się Wam wszystkim bardzo nisko. Zapraszam do polecania tego podcastu też innym. No i oczywiście do usłyszenia za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu. Mikołaj Fox.
Najważniejsze.